Witam po przerwie. Przypominam, że są to radiowe gawędy o przyrodzie, Wojciech Gotkiewicz i oczywiście UWMFM. Rozmawiamy dzisiaj o ochronie gatunkowej, przede wszystkim zwierzaków. Rośliny tutaj sobie skrzętnie pomijamy. Mówiliśmy już o m.in. ochronie ścisłej, ochronie częściowej, a teraz porozmawiamy sobie o ochronie strefowej. No właśnie, w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy z Bielikiem, znanym wszystkim orłem, a w zasadzie orłanem, bo tak się powinno prawidłowo teraz klasyfikować tego ptaka, no było już kiepsko. Było na tyle kiepsko, dzięki m.in. słynnemu DDT, czyli pestycydowi, który przyczynił się do zdziesiątkowania populacji tego ptaka. Zaczęto wtedy zastanawiać się, no co zrobić. W Polsce było wtedy około 100 par lęgowych, więc bardzo mało, a populacja już była tak na granicy, powiedzmy, przeżycia, no więc zaczęto zastanawiać się, jakie dodatkowe czynności, co można jeszcze zrobić, żeby tego bielika chronić. I zaczęto tworzyć tak zwane strefy, czyli po znalezieniu gniazda tworzono taką strefę, w obrębie której no nie powinno się wykonywać żadnej czynności, na przykład pozyskiwać drewna i w obrębie której generalnie nie powinno nas być, nas ludzi. No właśnie. I ta idea, ten pomysł, ta metoda zaczęła być skuteczna, więc dalej stosujemy tę metodę, dalej tworzymy te strefy. W tej chwili, jeżeli chodzi o ptaki, tą ochroną strefową objętych jest 20 gatunków, czyli ptaki drapieżne, tak zwane szponiaste, większość tych dużych, takich jak właśnie orzeł, bielik, jak rybołów, jak orzeł przedni, jak oba orliki, czyli orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, sokół wędrowny i tak dalej. Mamy tutaj trzy sowy, no przede wszystkim naszą największą sowę, czyli puchacza i dwa gatunki sów, dosyć w Polsce już niestety rzadkich, czyli suweczkę i włochatkę. Ale na tej liście znalazł się również bocian czarny, który w odróżnieniu od swojego białego kuzyna gniazduje w głębokich lasach, bardzo chętnie wybiera takie właśnie lasy bagienne, lasy podmokłe, gdzieś hen z dala od siedzib ludzkich. No ale my ludzie też tam potrafimy zaglądać, więc tam również tworzone są te strefy. Strefy dotyczą również ślepowrona. To proponuję sobie wygooglować. To jest taka przykurczona czapla. Kraskę, czyli jednego z dwóch naszych najpiękniejszych, najbardziej kolorowych ptaków, które w tej chwili są już skrajnie zagrożone wyginięciem, po prostu zniknięciem z mapy Polski, bo ostatnich chyba 6 czy 8 par bytuje jeszcze gdzieś na kurpiach. No, słyszy się coraz częściej, że nadchodzi odsiecz w postaci populacji z południowej Europy, no ale powiedzmy sobie szczerze, no szkoda byłoby stracić te nasze rodzime, słowiańskie kraski. Oraz dotyczy to również dwóch naszych kuraków, głuszca i cietrzewia, ale tutaj strefa dotyczy nie gniazda, nie dziupli, jak to ma miejsce w przypadku chociażby właśnie kraski, tylko tokowisk, bo zarówno i głuszec, i cietrzew przed okresem lęgowym, w zasadzie jest już ten okres rozrodczy, przeprowadzają takie spektakularne toki. Też zachęcam do tego, żeby sobie gdzieś znaleźć w sieci, posłuchać, jak zachowują się samce, a najlepiej to po prostu sobie gdzieś obejrzeć, bo i w przypadku głuszców, które tokują raczej w sposób bardziej stonowany, tak bym to nazwał, o tyle toki cietrzewi to jest taka, delikatnie rzecz ujmując, ustawka samców, które spotykają się gdzieś na arenie i tam siłowo zabiegają względy znacznie mniej atrakcyjnie wyglądających cietrzewich dziewcząt. No właśnie, tylko jak, co to znaczy ta strefa? No tak jak powiedziałem, mamy sobie gniazdo, mamy sobie dziuplę, mamy sobie tokowisko i wyznaczamy właśnie strefę. Czy wyznaczamy, wkładamy sobie końcówkę cyrkla w miejsce przeze mnie przed chwilą wspomniane, po czym zakreślamy okrąg o średnicy 100-200 metrów w przypadku strefy ochrony ścisłej. To jest ta strefa, która obowiązuje przez cały rok, czyli przez cały Boży rok, przez 365 dni nie możemy zjawić się w tym okręgu. Ten okręg musi być pozostawiony nienaruszalny, tamten ptak, nawet jeżeli nie zajmuje w tym momencie tego gniazda, nie korzysta z tego gniazda, to gniazdo jest po prostu chronione. No jest jeszcze strefa ochrony częściowej, ona jest wyznaczana, czy ona zaczyna funkcjonować w okresie już takim ściśle rozrodczym, ona jest szersza, ona jest powiększona, gdyż wynosi 500 i średnica wynosi 500 metrów. To są tak swoją drogą konkretne hektary, jeżeli policzylibyście sobie to gdzieś na palcach czy w kalkulatorze, to wychodzą, tak jak powiedziałem, konkretne powierzchnie i bardzo dobrze, dlatego że te ptaki no nie są zbyt odporne na naszą obecność, na tę tak zwaną antropopresję, czyli to nie wystarczy, że my sobie gdzieś tam stanie zostaniemy schowani, zapniemy, będziemy sobie oglądać do woli, jak sobie, nie wiem, bocian czarny karmi pisklęta, w zasadzie przynosi im pokarm do gniazda. No tak to niestety nie działa, więc te powierzchnie, te duże powierzchnie muszą być zachowane, żeby ptaki czuły się bezpiecznie, żeby wyprowadzały bez problemu lęgi, wychowywały potomstwo i żeby młode ptaki dołączały do swoich rodziców, do swoich kuzynów i cieszyły nasze oczy. Ale strefy nie dotyczą tylko ptaków. Dotyczą również trzech gatunków gadów. To jest żółw błotny, wąż eskulapa i gniewosz plamisty. I tutaj również mamy ochronę i całoroczną, i okresową, czyli w okresie chociażby inkubacji jaj. I mamy również strefy wyznaczane dla trzech gatunków naszych największych drapieżników, czyli wilka, rysia i misia. Przy czym, jeżeli chodzi o wilka i rysia, tutaj jak gdyby ten czas, kiedy ta strefa jest wyznaczana, to jest czas od 1 kwietnia do 31 sierpnia, więc to jest ten czas, czy ten okres przypada na czas rozrodu. W przypadku misia wygląda to nieco inaczej, dlatego że jest to czas od 1 listopada do 30 kwietnia. Po prostu biologia niedźwiedzia brunatnego jest nieco inna, aniżeli właśnie tych dwóch, psowatego i kotowatego. Pozostała nam jeszcze ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o ochronę gatunkową, ale do tego wrócimy po przerwie.